Hej. Dziś rozmawiamy z siostrą Wiktorią, która przez 3 lata była kierownikiem hospicjum Felicjanek w Lubartowie, a obecnie odpowiedzialna jest za organizację nowego hospicjum powstającego na ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Szczęść Boże.
Cześć Boże, bardzo dziękuję za przywitanie. Siostra Wiktoria.
Witamy. I tak, zaczniemy w ogóle od tego, na czym w ogóle polega idea hospicjum? Jak działają w ogóle te hospicja, które siostry prowadzą i dlaczego są potrzebne?
Więc zaczynając tak prostym językiem tłumaczyć, czym to hospicjum jest, to bardzo często nam się kojarzy z takim budynkiem, z jakąś instytucją, bo rzeczywiście hospicjum instytucją jest, tylko nie zawsze ograniczoną do miejsca, ponieważ możemy rozróżnić hospicja stacjonarne, hospicja domowe, są też hospicja perinatalne. Ale tutaj, jeśli chodzi o te hospicja domowe, to one, to personel hospicjum dojeżdża do domu pacjenta, do domu, w którym mieszka i tam świadczy mu usługi medyczne, pielęgniarskie, no to, co jest potrzebne temu pacjentowi. Czym jest sama idea hospicyjna? To ona bardzo się wiąże też z opieką paliatywną. Opieka paliatywna to jest takie całościowe podejście do człowieka, czyli zwrócenie uwagi na jego potrzeby zarówno somatyczne, na jego potrzeby psychologiczne, socjalne i duchowe. Także podejście od różnych stron do tego człowieka. Nie zatrzymywanie się tylko na objawach na przykład bólu, czy duszności, czy samego zdrowia, ale podejście takie całościowe, jako do człowieka istoty żyjącej. Mającej swoje potrzeby, swoje zmagania.
Dobrze, tak, w takim razie, bo to jest, to brzmi tego typu podejście, jakby coś ewidentnie było to bardzo trudnego, prawda? Ponieważ jest to praca, w której siostry mają na co dzień styczność z ludźmi, no, którzy są w sytuacjach granicznych, krańcowych, często pozbawionych, że tak powiem, nawet nadziei na że tak powiem, pozytywne zakończenie. Także kto w ogóle, kto jest chętny albo kto w ogóle pracuje w tego typu hospicjach, jakie są to osoby i jak ta praca wpływa na nich, na nie w siostrach wypadku?
Powiem, że jest to coś bardzo trudnego, niewątpliwie, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest to też coś niesamowitego, bardzo pięknego i jednocześnie coś bardzo wciągającego. Mogę to opowiedzieć na swoim przykładzie, ponieważ jako pielęgniarka, przygotowując się do zawodu pielęgniarki, już jako też siostra zakonna, bardzo chciałam być pielęgniarką i przeżywając swoje praktyki w jednym z hospicjów, tak mocno je przeżyłam, ludzi, którzy umierali, ludzie, którzy cierpieli, że stwierdziłam, że wszystko mogę, wszędzie mogę pracować, tylko nie w hospicjum. Może to będzie, że to może będzie ostatnie miejsce, w którym podjęłabym pracę. I jak to mówi się nieraz, powiedz Panu Bogu o swoich planach, jak chcesz go rozśmieszyć. To tak było w moim przypadku, ponieważ właśnie ponad 3 lata temu moi przełożeni skierowali do mnie takie pytanie, podjęłabym się pracy w hospicjum w Lubartowie właśnie jako kierownik. No trudna to była dla mnie decyzja, ale jakoś też tak po takim wewnętrznym zmaganiu podjęłam się tej decyzji, tego wyzwania, tego zadania. I właśnie jako kierownik musiałam się zapoznać zarówno z pacjentami, ze sposobem leczenia, z personelem medycznym. Ze studiów pamiętałam właśnie to, że ta opieka hospicyjna to jest taka opieka całościowa, że zespół musi być też, że trzeba troszczyć się o zespół, że ten zespół musi być zgrany i na tym mi też bardzo zależało, ponieważ no chciałam jakby dążyć do tej idei, żeby to było takie, no takie według tego, do czego to hospicjum zostało powołane, według tej pierwszej myśli, tej pierwszej idei. I pamiętam taki swój pierwszy wyjazd w teren właśnie do pacjentów, do domu z panią pielęgniarką, aby przypatrzeć się, jak te panie pielęgniarki pracują, ale też zapoznać się z pacjentami przede wszystkim. I pamiętam, jak przyjechałyśmy, jednym z naszych pierwszych pacjentów był pacjent, to było nowe zgłoszenie, to było na wsi. I w takiej części, z części kuchni oddzielone było pomieszczenie dla tego pacjenta. Bardzo malutkie to pomieszczenie, mieściło się tam tylko łóżko. Ten pacjent cały wił się z bólu. Powłoki skórne były zarzucone, no niestety też różne dolegliwości, nudności, wymioty u tego pacjenta wystąpiły. Ja pamiętam, jak ta pielęgniarka, całą taką, świecka osoba, z całą taką, z takim wyczuciem, delikatnością, podeszła do tego pacjenta, aby mu ulżyć, aby z nim nawiązać kontakt. Dla mnie to było takie niesamowite. To ja do dzisiejszego dnia widzę tego człowieka, który właśnie leży, wije się z bólu. I ona tak do niego podchodzi, i właściwie jej działania sprawiają, że przynosi mu ulgę. Także potem długa rozmowa z rodziną, w jaki sposób można pomóc. Następne kroki później, wiem, że były następne wizyty, że pojechał też i psycholog, i pojechała pani socjalna do tego pacjenta. Ja naprawdę byłam tak zbudowana pracą tego personelu w Lubartowie, w tym hospicjum. I przyglądając się przez te 3 lata, mogę powiedzieć, że to mnie w jakiś sposób wciągnęło, że tak jak pan powiedział, ta praca jest trudna, ale jest coś takiego pociągającego, coś takiego pięknego. Nie da się to wyrazić w jakby takich prostych słowach, dlatego że no nie umiem
No
na ten temat nie umiem
rozumiem, a to
poradzić,
może,
tak?
to może dopytam w takim razie, czy to jest, czy ujęłaby to siostra tak, że to jest w pewien sposób wynagradzające, że siostra po prostu odnajduje w tym coś, co siostrę spełnia, czy raczej z drugiej strony jest to coś, co po prostu czuje siostra, że jest potrzebne, że pomaga innym, czy jakoś być może jakiś miks tych dwóch w ogóle postaw, jakoś ewentualnie od tej perspektywy.
Myślę, że w moim przypadku, przynajmniej na ten moment, to jest to bardziej otworzenie oczu na to, jakie są potrzeby, na tą rzeczywistość, z jaką człowiek musi się zmagać czasami, z jaką musi się oswajać. Właśnie oswajanie się z bólem, oswajanie się z cierpieniem, z niedołężnością, no ale także powoli oswajanie się ze śmiercią. Że to jest rzeczywistość, przed którą się nie ucieknie, i ani ja, która jestem siostrą zakonną, ani żaden człowiek nie uciekł przed śmiercią. My dzisiaj tak mało mówimy o śmierci, jest to jakiś taki trudny temat, wolimy go ominąć, tak samo o cierpieniu, o bólu. Wolimy takie tematy przyjemniejsze, niemniej jednak jest to rzeczywistość, od której nie uciekniemy. I niesienie tym ludziom nadziei, niesienie takim osobom radości, mimo ich jakiejś takiej trudnej rzeczywistości, jest czymś naprawdę pięknym, niesamowitym, niesamowicie potrzebnym.
Dobrze, to ma oczywiście siostra rację, że jest to bardzo potrzebne, no przede wszystkim dla tych osób. Natomiast zwraca siostra uwagę też moim zdaniem na bardzo ciekawą rzecz, że tego typu doświadczenia otwierają jednak na ten aspekt życia właśnie, jakim jest śmierć i cierpienie, który jest czasami, można by pomyśleć, w ogóle nieobecny w tym, o czym rozmawia się na co dzień, prawda? To znaczy nie skupiamy się na tym, raczej spychamy to gdzieś na dalszy plan, pomimo tak, jak i siostra powiedziała, no to jest coś, co nas wszystkich czeka. I ja tak od swojej strony, no oczywiście nie wiadomo nigdy, jak w naszym osobiście przypadku to będzie, ale to nie tylko, że śmierć nas dogoni, ale cierpienie i choroba też bardzo ogromną część z nas wcześniej czy później doganiają i musimy się z tym zmierzyć, nawet jeżeli nie w sobie, to w jakichś swoich, w osobach jakichś swoich bliskich. Dlatego też wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś, no siostry mają taki przypadek, że pracują bezpośrednio na tym, ale tak czy siak wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na te aspekty życia i dzielić się z tym właśnie tymi doświadczeniami, ponieważ tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to coś po prostu, co jest ludziom potrzebne jest wiedzieć, że to jest nieodłączna część życia po prostu.
Jak mówię, nie poruszyłam takiego zagadnienia, że ta opieka paliatywna nie obejmuje tylko pacjenta, ale obejmuje także jego najbliższych, czy to rodzinę, czy przyjaciół, którzy zajmują się tym chorym albo też go odwiedzają. I też właśnie zarówno pacjent, jak i jego rodzina, czy te osoby najbliższe, kiedy widzą osobę bliską, cierpiącą, bardzo często czują się bezradni. I tak samo jak ten pacjent, potrzebują takiego zauważenia, troski, porozmawiania właśnie na te trudne tematy, ale czasami też potrzebują jakby zwykłego podpowiedzenia, że w taki a taki sposób można temu człowiekowi ulżyć poprzez właśnie zmianę postawy ciała, że taka postawa może przynieść ulgę w bólu. Albo w jaki sposób pielęgnować, opiekować się tą osobą, no żeby miała zaspokojone wszystkie te potrzeby fizjologiczne. No to takie działania hospicyjne też są bardzo, bardzo potrzebne i ważne.
Tak, to też jest podobnie kolejna uwaga, bardzo słuszna, ponieważ często nie zwraca się, ludzie nie zwracają na to uwagę, że właśnie za tą osobą, która cierpi, że tak powiem, bezpośrednio, no to też dotyka zawsze jej rodziny czy bliskich, prawda? I warto po prostu także o tym pamiętać. Dobrze, to w takim razie jeszcze przechodząc zatem trochę dalej, jak, bo w naszej wymianie mailowej też siostra wspomniała, że to jest temat, który warto poruszyć właśnie, jak w takim razie w ogóle rozmawiać z umierającym człowiekiem, z kimś, kto cierpi i z kimś, kto jest w sytuacji, z której no wszystko wskazuje na to, że nie da się wyjść. Jak w ogóle można podejść do takiej osoby, jak można nawiązać z nią kontakt, na jakiej płaszczyźnie?
Nie zawsze nasze działania są skuteczne. Myślę, że tutaj nie ma jednego schematu, ponieważ tak jak nawiązujemy relacje z różnymi ludźmi w swoim wieku czy na przestrzeni życia, są osoby, z którymi łatwiej jest nam się porozumieć, są osoby, z którymi się w ogóle nie rozumiemy, a z innymi jakoś tak zdawkowo się porozumiewamy, więc tutaj potrzeba niesamowitej jakiejś takiej delikatności i wyczucia w podejściu do czego człowieka, wsłuchania się w jego potrzeby, w jego oczekiwania. I to jest tak, że jedna osoba będzie chciała nas słuchać tego, co my mówimy, a inna osoba będzie chciała po prostu sama opowiadać. Jeszcze ktoś inny będzie oczekiwał, żeby przy nim być. I dopiero nie po jednym spotkaniu, nie po jednej rozmowie, ale dopiero właśnie uczestnicząc w pewien sposób w codzienności tego człowieka, dopiero wtedy można się nawzajem poznać, no i właśnie poruszać takie trudne rozmowy. Pacjenci bardzo często chcą rozmawiać na temat przemijania, bardzo często też chcą rozmawiać na temat śmierci, zadają takie pytania, czy w ogóle coś tam jest. Mówią też o swoich takich niepokojach, o swoich lękach. Te lęki najpierw są tak jakby wyrażone w tym, że bardzo się martwią o swoją rodzinę, o swoich najbliższych. Czy oni sobie poradzą, jak ja umrę, jak ja odejdę, jak oni sobie beze mnie poradzą, żeby martwią się, żeby ten byt i różnego rodzaju potrzeby były zapewnione dla tej rodziny. A dopiero potem jak im się pokaże, że oni sobie z tym poradzą, jeżeli ze strony rodziny pójdzie takie zapewnienie, że jeszcze z jakimiś takimi konkretnymi przykładami my sobie poradzimy, mamy jakieś możliwości, właśnie tutaj zarabiają pieniędzy, mamy dom, mamy siebie nawzajem, dopiero potem odsłaniają się kolejne też jakby lęki, potrzeby tego człowieka, właśnie lęk przed śmiercią, lęk przed cierpieniem. I właśnie ważne w takich rozmowach jest mówienie prawdy. Nie zawsze każdemu można powiedzieć, nie każdy też chce usłyszeć taką prawdę rzeczywistą, taką konkretną prawdę o swoim stanie zdrowia. Więc tutaj też jest bardzo potrzebne takie wyczucie, czy ten człowiek mówiąc, że chce usłyszeć prawdę, jest na tę prawdę gotowy. Ale jeśli nawet nie jest gotowy, nie znaczy to, że my mamy prawo do kłamstwa. Nie. Musimy tak powiedzieć temu człowiekowi prawdę na tyle, na ile on tej prawdy oczekuje. I właściwie każdy człowiek chory jakby daje takie sygnały, daje znaki, czy przez słowa, które wypowiada, czy przez właśnie swoje reakcje, że już tej prawdy wystarczy. No tutaj potrzeba niesamowicie dużej delikatności. Ja pamiętam też takiego pacjenta z hospicjum w Lubartowie, kiedy właśnie rozmawialiśmy i on mówi, no siostro, no jak to z tym moim zdrowiem jest, no jak to z tym, jak to ten rak tam jest, czy już go nie ma już, bo lekarze tam napisali, że już tego raka nie ma. Ja zaczęłam mówić, że no rzeczywiście już tam, że na oskrzelach to badanie nie pokazało, że jest pan chory, ale w płucach coś tam się dzieje i ten pan już dalej nie chciał słuchać. Ja właściwie nie użyłam żadnych tam słów, żeby mówić, co tam w tych płucach się dzieje, ale tylko jak już powiedziałam, że coś tam w tych płucach się dzieje, on zmienił temat. I dla mnie to był też taki jasny, wyraźny sygnał, że nie jest jeszcze gotowy, a może w ogóle nie będzie takiej możliwości, żeby mu do końca powiedzieć. Różnie bardzo ludzie reagują. Są takie osoby, które chcą wiedzieć, właśnie, żeby lekarz im wszystko powiedział jasno, że ten nowotwór jest tutaj, w tym miejscu, gdzie się rozprzestrzenił, mają taką moc w sobie, żeby tego wysłuchać, taką potrzebę też, a inne osoby nie chcą wiedzieć.
Dobry czas.
Ale ważne jest właśnie, żeby im tak towarzyszyć, jakby wsłuchiwać się, czego oni oczekują.
O ile dobrze zrozumiałem, siostry stoją na takim stanowisku, żeby absolutnie nie ukrywać nic przed tymi ludźmi, ale też właśnie znaleźć ten taki złoty punkt, żeby dać im te informacje, które oni chcą po prostu, też żeby nie wciskać im na siłę tego wszystkiego, czego być może właśnie po prostu sobie w danym momencie nie życzą, a tak jak siostra słusznie zauważa, to jest ekstremalnie, ekstremalnie delikatna sprawa. I też właśnie tak bym.
To nie jest jakby tylko nasze doświadczenie, ale ta mądrość wypływa już z całej opieki paliatywnej. Żeby przede wszystkim słuchać i wsłuchiwać się, jakby mieć taką wrażliwość, takie nastawienie na to, co ten pacjent konkretny oczekuje.
Rozumiem. Wspomniała też siostra o tym, żeby osoby takie doprowadzić właśnie do stanu spokoju, tak? To znaczy, co to dokładnie oznacza doprowadzenie właśnie do tego spokoju, to znaczy pogodzenie się ze swoją sytuacją, no jeżeli jest to, tak jak mówiliśmy, sytuacja już beznadziejna. Czym to się objawia? To znaczy, jak wygląda też pacjent po rzeczywiście dojściu do takiego, przygotowaniu się na to w taki spokojny sposób?
Każdy charakter. Przede wszystkim takim przygotowaniu do jakiegoś takiego stanu pokoju, spokoju, to jest opanowanie dolegliwości. Najpierw właśnie dolegliwości bólowych, duszności, czy jeszcze naprawdę są rozmaite dolegliwości. Nie o wszystkich tutaj będę opowiadała, ponieważ te dolegliwości są trudne. I opanowanie tych dolegliwości fizjologicznych. Opanowanie przede wszystkim lęku. Można ten lęk opanować za pomocą rozmowy, ale też są odpowiednie leki, które zmniejszają poczucie lęku i tutaj lekarz razem z zespołem hospicyjnym właśnie bardzo często powinniśmy w każdym hospicjum powinny odbywać się takie spotkania zespołu hospicyjnego, rozmowy o pacjencie, co on przeżywa, jakie daje sygnały i właśnie wtedy lekarz modyfikuje dawkę takich leków przeciwlękowych. No i poprzez taką obecność, towarzyszenie, spełnienie czasem jakichś takich życzeń tego pacjenta lub też słuchanie się w to, co jego jeszcze dzisiaj trapi. I jeżeli jest to możliwe, pomóc temu pacjentowi jeszcze załatwić jakąś sprawę, czy to jest sprawa związana z finansami, czy to jest sprawa związana czasem z jakimś konfliktem w rodzinie. No bardzo różne. Czy czasami ten pacjent ma jeszcze jakieś takie marzenie i po prostu, żeby wyjść naprzeciw, jeżeli tylko można mu pomóc, to trzeba to marzenie spełnić, jeśli to jest w naszej mocy. Nie wszystkim uda się pomóc, bo każdy inaczej to przeżywa. Są osoby, które do końca nie potrafią się pogodzić z rzeczywistością przemijania, albo ten lęk jest tak bardzo trudny, że ta skala lęku jest tak wielka, że bardzo trudno jest ją opanować.
No rozumiem, czyli to też są po prostu, no, w zależności od poszczególnego przypadku, prawda? I tak jak siostra wspominała jeszcze w tej wymianie mailowej, przeżywalność w hospicjum to jest około 20 dni, uśredniając, tak? Ale czy są w ogóle takie przypadki, że ktoś, że tak powiem, jednak wychodzi z tego stanu i wraca do domu po takim doświadczeniu? Czy to jest już taki, czy to dotyka wyłącznie przypadków, tak jak mówiliśmy, no beznadziejnych jednak?
Właśnie pacjentów, właśnie z tego hospicjum lubartowskiego, którzy wyszli powrócili do swoich domów.
Może się teraz powtórzyć jeszcze raz, bo tam urwał początek zdania po prostu nam.
Mam doświadczenie z pacjentami z hospicjum w Lubartowie, którzy wrócili do swoich domów. I niektórzy wrócili, można powiedzieć, po to, żeby tam umrzeć. I oczywiście byli objęci opieką poprzez hospicjum domowe. Ale też byli pacjenci, których stan zdrowia na tyle się poprawił, że mogli samodzielnie funkcjonować albo za pomocą rodziny żyć dobrze, żyć w godnych warunkach, żyć w bezpiecznych warunkach, ponieważ dom to jest coś takiego, mimo najlepszej opieki w hospicjum stacjonarnym, to dom jest tym miejscem, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie. W swoim domu, w swoim dobrze znanym środowisku, wśród swojej rodziny, swoich przyjaciół, sąsiadów, a a także swoich podopiecznych, tam czuję się najlepiej. Mam też na myśli taką panią, która przyszła do nas, dość długo leżała. Jeśli dobrze pamiętam, to może to było około 4 miesięcy. I jej stan zdrowia, na początku nie mieliśmy z nią żadnego kontaktu, ponieważ była nieprzytomna, była, można powiedzieć, umierająca. Stosowano przez nas leczeniu po różnego rodzaju konsultacjach. Tej pani zaczęło się poprawiać. Oczywiście tam czasami na coś jeszcze zachorowała, dołączyły się różnego rodzaju powikłania. Udało się z tego tą panią wyciągnąć dzięki właśnie naszemu personelowi, ale także też dzięki dużemu zaangażowaniu rodziny, tutaj męża i córki, którzy na zmianę przyjeżdżali, rozmawiali z tą panią, którzy też, jak już było można, to wysadzaliśmy tą panią na wózek, ta rodzina obwoziła po hospicjum czy po terenie hospicjum, a właściwie później, z tego co wiem, rozmawiałam z tą rodziną, to z wózka ta pani stała na własne nogi i razem z mężem chodziła na spacery. Także jest wiele takich przypadków, myślę, że wiele jest takich przypadków. Ja sama tak przez te 3 lata doświadczyłam sporo takich przypadków, gdzie ludzie wychodzili z hospicjum. I to jest takie coś niesamowitego, ponieważ to w tych ludziach rodzi taką nadzieję, że pokonali chorobę, rodzi też taką radość, że właśnie wracają do swojego domu, do swoich najbliższych, że już jest dobrze. Oczywiście różnie to bywa, bo czasami choroba nawraca i z powrotem do nas wracają, ale jest też taka możliwość, że do hospicjum przychodzi się na jakiś czas, na podleczenie, na ustawienie objawów bólowych. I wypisujemy pacjentów z powrotem do domu. I tam mogą je długi czas, w zależności oczywiście od choroby, od zaawansowania tej choroby, mogą tam jeszcze dobrze żyć.
To też właśnie dobrze, że się teraz zwraca uwagę na coś
Co?
takiego, że to. Halo, halo, halo? Jesteśmy?
Tak, słyszę już teraz.
Tak. Mówię, że dobrze, że siostra zwraca uwagę jeszcze właśnie na taką rzecz, że ten pobyt w hospicjum to nie jest wyrok, prawda? To nie jest tak, bo ludzie różnie do tego bardzo podchodzą tak naprawdę, ale są też takie osoby, którym się wydaje, że to jest zawsze bilet w jedną stronę, że tak się wyrażę, prawda? I że to jest już koniec, nie ma nadziei i tak dalej, ale to też właśnie siostra zwraca uwagę na to, że przypadki są różne, tak? I nie ma czegoś takiego, że nie da się tego już, że nie ma już możliwości na pewno, aby się to skończyło lepiej przynajmniej niż tak, jak to wygląda. Także to też jest taki pozytywny, mam wrażenie, aspekt na ten koniec. Właśnie na koniec chciałem zadać też, chyba siostra chciała się dodać jeszcze teraz, tak?
Też bardzo ważnym jest aspektem właśnie to, żeby w hospicjum wprowadzać radość, żeby nie kojarzyć tego miejsca jako miejsca grozy, miejsca smutku. Owszem, są chwile, kiedy ktoś umiera, trzeba zachować powagę i ciszę, ale też jest to miejsce, gdzie ci pacjenci, oni oczekują właśnie na naszą radość, na naszą rozmowę. I też teraz jest czas pandemii, to jest taki bardzo trudny czas dla wszystkich pacjentów w hospicjach, w domach opieki, w szpitalach, ale tam właśnie do Lubertowa przychodzili wolontariusze, którzy rozmawiali z tymi pacjentami, wyprowadzali ich na dwór, ale też przychodziły dzieci, śpiewały kolędy, śpiewały pieśni patriotyczne, robiły różnego rodzaju upominki dla tych naszych pacjentów i naprawdę wtedy, o, przychodził Mikołaj z prezentami. Takie, można powiedzieć, czasem rzeczy proste, zwyczajne, ale wprowadzają bardzo dużo radości. I właśnie o to chyba trzeba dbać. Znaczy, nie chyba, ja jestem przekonana, że w hospicjum właśnie o taką radość, o budzenie nadziei, właśnie o oderwanie też czasem od tych myśli o śmierci, o chorobie, że jest czymś bardzo ważnym. Oczywiście trzeba, tak jak powiedziałam na początku, robić to z dużym wyczuciem i taktem, bo czasem ktoś może nie być w humorze i nie chce tego słuchać.
To też właśnie myślę, że z tego, co siostra teraz powiedziała, się maluje się taki obraz właśnie o wprowadzeniu, można powiedzieć, normalności trochę do życia tych ludzi, prawda? Żeby pokazać, że jeszcze tu są i że jeszcze mogą korzystać z tego pobytu tak, jak w jakim tylko, że tak powiem, stanie się to da robić. Także to też jest moim zdaniem coś, co warto po prostu przypomnieć. Myślę, że to też jest wbrew pozorom dobry moment na zakończenie. Także bardzo dziękuję tutaj za tą perspektywę i za to, że właśnie siostra, moim zdaniem, pomijając już nawet nie tylko fakt, że taka praca właśnie pomaga osobom potrzebującym i osobom, które rzeczywiście tej opieki w tych ostatnich chwilach potrzebują, ale też wydaje mi się, że to jest tego pewnego rodzaju świadectwo, które osobom, że tak powiem, spoza powinno przypominać o tym, że to wszystko jest też częścią życia i nie ma co udawać, że jest inaczej. Także mówię raz jeszcze, z mojej strony bardzo dziękuję. Jeżeli chciałaby siostra coś jeszcze dodać na zakończenie, albo ewentualnie podać informacje, jak się ewentualnie można skontaktować z siostrami, czy zobaczyć właśnie jakieś informacje na temat samej pracy u sióstr, to też zapraszam.
Czy mogę zachęcić do wspierania nas poprzez zrzutkę?
Oczywiście
Czy nie
można,
bardzo?
oczywiście można,
Proszę,
jak
tak?
najbardziej,
Można?
oczywiście, tak.
Aha, a co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, jak się z nami skontaktować?
Ewentualnie tak.
Gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować, to można nas znaleźć na stronie internetowej www.hospicjumfelicjanek.pl. Działamy także na Facebooku, tutaj razem z grupą wolontariuszy. Staramy się właśnie o promocję i organizację nowego hospicjum, które powstaje w centrum Warszawy przy ulicy Nowowiejskiej. Bardzo też prosimy o wsparcie właśnie naszych działań remontowych na stronie Zrzutka pod hasłem Chorzy w Warszawie potrzebują hospicjum. Dziękuję bardzo.
Dziękuję w takim razie
szczęść
również
Boże.
I szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże.
Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym siostra Wiktoria opowiada nieco więcej o samym zakonie i o tym, czy to prawda, że przed soborem siostry Felicjanki w myśl maksymy pamiętaj człowieku umrzesz spały w trumnach, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można także znaleźć streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.